wszystko jeszcze sam się pomogę chwilę, bo tak jak Pan już wstępnie powiedział, rzeczywiście jest to dzisiaj dla mnie szczególny czas i to, że się w cudzysłowie powiem wymigiwałem, to wcale nie było i nie szukałem tutaj powodu takiego jak Tomek tutaj, tak, ja wiem, że to jest dobra intencja, ale nie o to chodziło, że jak coś się wydarzy, to czy coś się zmieni, to że jak się nie zmieni, to ja będę. Słuchajcie, w moim życiu się bardzo dużo zmieniło od czwartku. O tym, co się zmieniło, ja powiem troszkę później, bo to będzie też w sumie częścią mojego nauczania dzisiaj. Ale ponieważ jest to naprawdę bardzo trudny czas dla mnie, emocjonalnie trudny czas, nic mi się fizycznie nie stało i tak dalej, ale emocjonalnie jestem rozjechany z kilku powodów i to był główny powód, dla którego powiedziałem na początku, w piątek, jak dzwoniłem do Tomka, chyba żeśmy dobre pół godziny na ten temat rozmawiali, starałem się przekonać Tomka, że to nie jest dobry czas, żebym dzisiaj głosił. I w konsekwencji Tomek się zgodził. Tak, już było zaplanowane, że bodajże tam za dwa tygodnie mam głosić. I słuchajcie, w sobotę, ja to też wam później przeczytam, też w dalszej części naszego, mojego nauczania, ale stwierdziłem, że nie. Że mimo tego, co doświadczam, mimo że jest trudno i będzie mi naprawdę dzisiaj trudno głosić, szczególnie się w tym kontekście, że mimo wszystko to zrobię. Tak, że mimo wszystko to zrobię, a motywację poznacie później, tak? Bo ona będzie częścią tego głoszenia. Więc najpierw, Panie Duchu Święty, Boże, Ci szczerze dziękuję z całego serca, że dałeś mi tą siłę, żebym mógł dzisiaj stanąć, żebym mógł głosić do Twojego Kościoła, że zaufałeś mimo wszystko, że dałeś mi tą siłę w sytuacji, w której nie chciałem się przecież znaleźć i ona tak naprawdę nie wynika z mojego czegoś, tylko po prostu jest tak, jak jest. I tego nie zmienię, kiedyś ten czas też musiał przecież nadejść. I Panie, ponieważ znasz moją huśtawkę emocjonalną teraz w moim sercu, chciałbym, abyś to Ty dzisiaj zaczął mówić za mnie. Żeby moje usta stały się Twoimi ustami, żeby przez moje słowa, które będę wypowiadał, były wypowiadane Twoje słowa. Po prostu inaczej mówiąc, Panie, chcę być Twoim narzędziem. Chcę dzisiaj być Twoim narzędziem, chcę głosić to, co Ty mi wczoraj pomogłeś ułożyć w porządek pewien, dzięki też w sumie Tomkowi. Bo chyba inaczej nie dałbym sobie po prostu dzisiaj rady, rzeczywiście musiałbym głosić to, co chcę dzisiaj głosić. To nie jest jakiś trudny temat tak naprawdę, ale w kontekście tego, co przeżywam w tej chwili, jest dla mnie bardzo trudny. Dlatego, Panie, jeszcze raz dziękuję Ci, że dałeś mi tę szansę. Dziękuję Ci za ten Kościół, dziękuję Ci za każdą osobę, która w tym Kościele dzisiaj jest i za każdego, który mnie dzisiaj będzie słuchał. I chociaż ja może będę lakoniczny, to wierzę, że Twój Duch z połowy mojego słowa, nawet może źle powiedzianego, zrobi dobry owoc i on trafi do każdego z Was w taki sposób, jaki chciałbym, aby trafił, aby takim, jaki Bóg chce, żeby trafił. Więc jeszcze raz, Panie, dziękuję Ci i błogosław ten czas, błogosław każdego z nas i daj mi słowa, abym mógł mówić to, co zostało zaplanowane przez Ciebie. Już dawno temu, tak naprawdę, słuchajcie, kochani, amen. To kazanie tak naprawdę było planowane już chyba z 2 miesiące. Jakoś tak spokojnie. I słuchajcie, zawsze coś się wydawało, coś się wydarzało, że z jakiegoś powodu nie mogłem głosić. I słuchajcie, kochani, myślę właśnie, że to jest dzisiaj taki trochę mój test wystawiony, bo nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale Bóg nas poddaje pewnym próbom. Tak, poddaje nam pewnym próbom i pytanie, jak my przez te próby przechodzimy. I miałem okazję dzisiaj odmówić. Tomek się zgodził, ale powiedziałem nie. A dlaczego, dowiecie się później. Temat dzisiejszy: wiara czy posłuszeństwo. Pewnie większość z Was zastanawia się, dlaczego tam jest czy, a nie i. Bo raczej byśmy powiedzieli wiara i posłuszeństwo. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz. Ja się tak w szkole nauczyłem mówić, słuchajcie, że zaczyna mnie już to denerwować i też dzisiaj rano prosiłem, Panie, spraw, żebym nie mówił tego, słuchajcie i słuchajcie. Więc wybaczcie mi, jeżeli będę mówił, słuchajcie. To jest nawyk szkolny, ja naprawdę z tym walczę, ale to jest tak automatyczne, że że się po prostu na tym łapię. W szkole mi to nie przeszkadza, bo mam tłum dzieciaków, które muszę mówić słuchajcie, bo oni nie słuchają, a wy słuchacie i to jest ta różnica, ale w mowie mi to zostaje. No także wybaczcie, kochani. Prawda czy posłuszeństwo, wiara czy posłuszeństwo? Jeszcze sobie patrzcie, tak byłem zakręcony, że sam sobie napisałem źle tytuł. Wczoraj, jak pisałem plan, sam sobie napisałem źle tytuł. Zobaczcie, co się ze mną dzieje. Wiara czy posłuszeństwo? Właśnie. Dlaczego w ogóle ten temat? Wydawałoby się normalne, że temat w kościele osób wierzących, chrześcijan, wierzących biblijnie, to jest bardzo ważne, to jest oczywiste. Czym jest wiara i tak dalej, to chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Niemniej jednak, wielokrotnie zdarza się, że rozmawiam z osobami wierzącymi i mam wrażenie, że które twierdzą, że są wierzące, ale mimo wszystko mają pewne jakieś takie spłaszczenie tego słowa wiara. Może zanim rozwinę temat, chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Musimy sobie zdać na początku sprawę i każdy, kto będzie kiedykolwiek czytał Biblię, myślę, że znowu wam tego nie muszę tłumaczyć, ale każdy, kto siądzie do czytania Biblii, do Słowa Bożego, musi zrobić jedną bardzo prostą rzecz. Musi zdać sobie sprawę, że Biblia jest napisana, można powiedzieć, w takim rozumieniu semickim, żydowskim. Nie możemy przekładać tego, co tu jest napisane, jakby kulturowo postawić znak równości między kulturą żydowską, rozumieniem żydowskim, pewnych słów, pewnych znaczeń, a tego, co my rozumiemy. Tak w naszej kulturze. Tak? Ja mówię teraz konkretnie o kulturze nas, Polaków. W semickim rozumieniu słowo wiara, ja przepraszam, że będę sobie czytał, ale naprawdę mi to dzisiaj pomoże. W semickim rozumieniu słowo wiara jest nie tyle zespołem przekonań intelektualnych, czyli nie przekonanie, że coś jest. To nie jest na zasadzie takiego myślenia, słuchajcie, ja wam powiem, że mam, nie wiem, BMW w garażu, złote i tak dalej i wy mi w to uwierzycie. To nie o to chodzi. Kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego. Semickie właściwie znaczenie tego słowa, bo my używamy wiara. Tak naprawdę ono oznacza ufać. My mówimy wierzę, ale w Biblii w semickim znaczeniu to jest ufam. Ufam, wierzę w sensie zaufałem. Ja Bogu uwierzyłem, czyli inaczej nie tylko, że znaczy wierzę w Boga. Bardzo często ludzie tak mówią, prawda? Jak rozmawiamy szczególnie z osobami spoza kościoła, innych kościołów, denominacji, powiedzmy typowo takich, nie chcę tutaj nazwać konkretnej jednostki, że tak powiem, kościoła. Wszyscy chyba wiedzą, o jakiej myślę. Ale tam najczęściej wierzę, to znaczy wiem, że jest. Tylko. I na tym się kończy. Wiem, że jest. Ja wierzę w Boga przecież. No wiem, że poszedł na krzyż. Tak, wiem, że zmartwychwstał. Nawet w to wierzę. I na tym się kończy. I bardzo często, jak z ludźmi rozmawiam i chcę ich w pewien sposób zbliżyć do Boga, to oni mówią, ale co ty chcesz mi wytłumaczyć? Przecież ja wierzę. Ty wierzysz, ja wierzę, no to jest okej. Okay. Słuchaj, nie jestem zły i tak dalej, i tak dalej. No, większość z was pewnie zna tą całą wiązankę, którą słyszymy. Prawda? Więc widać od razu, że osoby takie po pierwsze nie mają kompletnie rozeznania, czym jest wiara. Kompletnie nie mają rozeznania, czym jest wiara i jak, w jaki sposób Biblia mówi o wierze. Wiara to nie intelektualne doświadczenie, jakieś intelektualne przekonanie. Wiara to jest zaufanie. Powiem więcej. W liście Jakuba, jeśli można pokazać, 2:19. List Jakuba 2:19. Taka wiara intelektualna jest, można powiedzieć, przyrównana do wiary demonicznej. Przecież demony też wierzą. Więc czym różni się ta wiara, którą ty masz, skoro mówisz, że wierzysz, czyli wiesz, że jest? Powiem więcej. Demony, one nie muszą wierzyć. One go znają, one wiedzą, one są o tym przekonane, tak jak ja jestem przekonany, że tu siedzi Tomek. Że on jest. Mi nikt nie mówił, że jest Tomek gdzieś tam na świecie. Ja go widzę. Bo to, że jest Bóg, że są anioły i tak dalej, dla mnie człowieka teraz takiego zwykłego, który nie doświadczył nigdy Jezusa żywego, takiego wiecie, fizycznie jakby teraz tutaj siebie, jak apostołowie doznali, To jest różnica. To jest ogromna różnica. Ja wiem, że to jest Tomek. A teraz w tego Jezusa, w tego Boga ja muszę uwierzyć. Czyli rzeczywiście najpierw muszę uwierzyć intelektualnie, żeby w ogóle zrobić krok dalej. Tak? Najpierw muszę to przyjąć. Ale jeżeli tylko się na tym intelektualnym zatrzymam, to automatycznie mogę powiedzieć, że to jest w pewnym sensie wiara demoniczna. Wiara demoniczna. Czy takiej wiary tak naprawdę chcemy? Pewnie nie. Dwa słowa, które w Biblii są określane jako wiara, czyli w naszym tłumaczeniu, w naszym regionalnym tłumaczeniu są określane jako wiara. To jest hebrajskie emunah oraz greckie pistis. I oba te słowa, oba te wyrażenia w kontekście Biblii są wyrażane jako zaufanie. To jest zaufanie. Ufność, przekonanie o czymś. Mówiąc więc prosto, biblijna wiara to aktywna postawa zaufania, będąca odpowiedzią człowieka, czyli jego działaniem, na usłyszane i zrozumiane Słowo Boże. Biblijna wiara to aktywna postawa. Ja muszę być aktywny na to, co słyszę. Tak? A nie tylko słyszeć i dzięki przeleciało. Było, minęło, jest, będzie, może, nie wiem. Coś wiem. Nie możesz to zamknąć tylko na wiedzy. Co ciekawe, słuchajcie, Bóg nie daje człowiekowi wiary. Wręcz jest przeciwnie. On jej od człowieka oczekuje jako odpowiedzi na swoje słowo. I można tutaj, ja mam tłumaczenie, co prawda NPD, ja chyba się na nim skupię, to jest List do Rzymian, 10 rozmiar, rozdział od 11 do 17 wersetu. Ja to przeczytam może z NPD, dobrze, bo to jest troszkę inne tłumaczenie. Pismo przecież wyraźnie mówi, że każdy, kto jemu ufa, ten się nie zawiedzie. To zaś oznacza, że nie ma już żadnej różnicy między Żydem a nie Żydem, bo wszyscy mają tego samego Pana, który jest hojny dla każdego. Kto z ufnością wzywa Go z głębi serca. Napisane jest bowiem, każdy, kto w swoim sercu podda się Panu i szczerze zwróci się do Niego, zostanie ocalony. Ale dlaczego mieliby wzywać tego, któremu nie zaufali? Jakże mieliby zaufać temu, o którym nie słyszeli? A jak mieliby o nim słyszeć, gdyby im nikt nie głosił? A kto miałby im głosić, gdyby nikt nie został posłany? O tym właśnie mówi Pismo. Jak bardzo wyczekiwany jest ten, kto głosi dobrą wiadomość. Niestety, nie wszyscy, którym głoszono tę wspaniałą wiadomość, okazali jej posłuszeństwo. Już Izajasz skarżył się na to, mówiąc: Panie, kto wierzy temu, co od Ciebie słyszy? Skoro więc posłuszeństwo jest owocem wiary, a ta rodzi się z tego, w co się wsłuchujemy. Bo przecież każdy człowiek wierzy w to, czemu poświęca uwagę. To niezwykle ważne jest, abyśmy pilnie wsłuchiwali się w słowo Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że tutaj w wielu przypadkach jest napisane, każdy, to znaczy wszyscy, tak? To dotyczy wszystkich ludzi, kto jemu zaufa. Słuchajcie, musi coś zrobić. Musi wykonać jakiś ruch. Usłyszeć i uwierzyć tylko w sensie, że jest coś, że jest Bóg, to trochę za mało. To jest tylko intelektualne przekonanie, nic więcej. I ono w ogóle nie ma zbawczej mocy. Kompletnie. Pytanie stawiam. Czym ty motywujesz swoją wiarę? Czym ty motywujesz swoją wiarę? Jeśli czymś innym niż Słowem Bożym, to możemy śmiało powiedzieć, że twoja wiara jest ślepa, naiwna, może życzeniowa, a jeśli jest motywowana czynnikami religijnymi, to jest to wiara jaka? Religijna. Żadna z nich nie zbawia. Prawdziwa wiara musi być oparta na Jezusie. Musi być oparta na zaufaniu do Jezusa. Wiara ta również może być ślepa, naiwna, życzeniowa, mówię teraz o tej religijnej, doktrynalna lub hierarchiczna, czyli polegająca na zaufaniu ludzkim autorytetom. Jeżeli jesteś w kościele, który ci mówi, musisz to, musisz tamto, musisz to, musisz tam, jeśli nie zrobisz tego, to nie będzie tego, jak nie zrobisz tego, to nie dostaniesz tego, jak tuś nie zrobisz innej rzeczy, to nie osiągniesz znowu czegoś. Słuchajcie, to jest wiara religijna. I w dodatku stworzona, nie mająca w ogóle podstaw biblijnych, bo Biblia wyraźnie mówi, łaską zostaliście zbawieni. Jeżeli masz coś zrobić i masz zostać być zbawiony przez to, to to stoi w sprzeczności z tym, co mówi Słowo Boże. A wiecie dlaczego? Bo gdybyś sobie na to zapracował, czyli teoretyzując, gdybym wykonał wszystkie przykazania, wszystkie, nie ten dekalog też tradycyjny, ale wszystkie i twierdziłbym, że teraz muszę być zbawiony, będę zbawiony, to pod warunkiem, jeżeli to wszystko zrobiłem, to rzeczywiście, ale czy to będzie łaska? Nie, to będzie zapłata. Więc jeżeli Kościół ci tłumaczy, jakiś Kościół, jakikolwiek jesteś w Kościele, albo komu tłumaczysz tę kwestię i nie poruszysz tego tematu, to jest problem, bo on nie będzie świadomy tego, co się dzieje. On nie będzie świadomy tego, jaką prawdę on zna. Antyprawdę. Prawdę w cudzysłowie, jakkolwiek to nazwiemy. Ta wiara po prostu jest ślepa. I naiwna. Bo jeżeli nie ma oparcia czysto w Jezusie Chrystusie, w Słowie Bożym, tym prawdziwym Słowie Bożym, to jakże ona może być żywa? To Pismo jest żywe. Nauka człowieka. Ja powiem wam, wiecie przecież, że pochodzę z Kościoła katolickiego. Nie ukrywam tego przecież. Ja to wiecznie słyszałem, że coś muszę zrobić. Ja wiecznie coś słyszałem, że muszę coś zrobić. A najfajniejsze jest to, kochani, że nawet jak umrzesz i był u ciebie ksiądz, ja to mówię poważnie teraz, i ksiądz, masz to ostatnie namaszczenie, to według nauczania Kościoła ten gościu dalej nie jest zbawiony. Mimo, że Kościół mówi, musisz zostać oczyszczony, przyjmij ostatni sakrament namaszczenia, tak, i wtedy będziesz high life, masz dobrze, masz wrota do niebios otwarte. Tylko, że w innych dekretach oni sami piszą, tak, że nie. Że nawet jeśli Bóg cię oczyścił, to nie do końca cię oczyścił. A wiecie, dlaczego tak piszą? Pieniążki. Chodzi o pieniążki. Dlaczego chodzi o pieniążki? No bo musisz robić odpusty. Tak? Musisz płacić. I powiem wam, ja mam takie małe hobby. Pewnie słyszeliście o nim. Buduję drzewo geologiczne. On już jest dość rozrosło się, już mam ponad 1000 osób, słuchajcie, w tym drzewie. I słuchajcie, tak sobie pomyślałem, kurczę, przecież ja w tym drzewie jestem w stanie udowodnić, że, jak on się nazywał, ten król Kazimierz Wielki? Nie, inaczej. Z potopu, czas potopu, ten z historykiem tutaj. No nieważne. W każdym razie w bardzo odległe czasy, słuchajcie, i gdybym sobie teraz takiego jednego gościa z tamtych czasów wyciągnął, jakiegoś króla, i bym poszedł sobie do kościoła i powiedział, proszę księdza, ale ja chcę nam przezłożyć za tego gościa, bym by przyjęli. Bo przecież ta studnia się nie kończy. Tam można non-stop płacić, płacić, płacić i płacić. A Biblia mówi zupełnie coś innego. I to pokazuje, że człowiek jest naiwny, że ta wiara jest ślepa. Jeżeli zamkniemy Biblię, a skupimy się na czymś innym niż na Słowie Bożym i nie będziemy naszego życia budować na podstawie tego, co jest w Biblii napisane, to nasza wiara jest ślepa. Po prostu ślepa. Kochani, Biblia... W Biblii mamy taki zawarty wzorzec, po czym można poznać, czy twoja wiara jest prawdziwa. Cztery elementy zostały wyróżnione. Cztery. Aż cztery? Tylko cztery? Sami odpowiecie sobie. Pierwszy element. Wiara łączy się, uwaga, z pewnością. Nie z przypuszczeniem, tylko z pewnością, że Jezus Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał, aby dać nam życie. Kolejnym krokiem, nie elementem, jest zaufanie całym sercem Mu jako swojemu Panu i Zbawicielowi i podporządkowanie naszej woli, czyli naszych pragnień, decyzji, celów i tak dalej, Jezusowi i Jego celom objawionym w Jego Słowie. Czyli pierwsze, rzeczywiście można powiedzieć, ten pierwszy punkt łączy się z tym przekonaniem intelektualnym najpierw, o tej wiedzy, bo ja muszę najpierw to uwiedzieć w ogóle. Jak mam coś uwierzyć, jak o tym nie wiem? Jak miałbym zrozumieć, czy uwierzyć w Wi-Fi, jakbym nikt o tym nie powiedział, że w ogóle coś takiego istnieje? Prawda? No jak mam uwierzyć? No nie uwierzę. Więc muszę najpierw usłyszeć. Jeżeli usłyszałem i zrozumiałem, że jest coś takiego, to wtedy muszę to jeszcze uwierzyć, czy to jest prawda. Muszę to przyjąć, być przekonany o tym, o prawdziwości. Czyli muszę mieć pewność tego, że to, co tu jest napisane, jeżeli ja w tym sercu pewność mam, to wtedy można powiedzieć, że ten jeden pierwszy element mam. Ale wtedy podporządkowuję, kolejny krok jest podporządkowanie swojego życia i złożenie tego zaufania właśnie Jezusowi. Czyli pójście Jego drogą, a nie swoją. Drugi punkt, drugi element. Wiara wiąże się z pokorą i opamiętaniem. Czyli po pierwsze przyznanie się do swoich win. Słuchajcie, wiecie, ile osób ma problem z tym, żeby się przyznać do swoich win? Ja wierzę w Boga, ale zapomnij, że ci powiem, co ja nabroiłem. Zapomnij. Wyrażeniem skruchy. No weź, przestań. Ja? To był winny, nie ja. To był winny, nie ja. To on mnie obraził, ja mam prawo się na niego obrazić. To on mnie opluł, więc ja mogłem mu oddać, nie? Przecież jest napisane oko za oko, ząb za ząb. No ja poszedłem tą, nie? A gdzie miłosierdzie? Zapomniałem. Dobra, okej. Okay. To on mnie sprowokował, on jest temu winien. Nie ja. Odwrócenie się od grzechu i buntu względem Boga. Odwrócenie się od grzechu i buntu względem Boga. Powiem, że nawet w środowisku chrześcijan, biblijnie wierzących, też jest z tym problem. Nie chcę pokazywać tutaj nikogo palcem, bo nawet nie znam, bo przecież nie znam waszych żyć i tak dalej, a prorokiem nie jestem, żebym miał wzgląd, że tak powiem, na to, co kto i jak żyje sobie i tak dalej, ale wiemy o pewnych przypadkach, tak, gdzie ludzie należą do Kościoła, ale żyją drugim swoim życiem, które tak naprawdę z Kościołem nie bardzo ma co wspólnego. Słuchajcie, to wcale nie muszą być wielkie grzechy, od których mamy się odwrócić. Wcale nie muszą być wielkie grzechy. Kiedyś wam powiem, bo nie wypada mi to tutaj mówić, tym bardziej, że jest to na wizji. Może jako świadectwo, kiedy kamery zgasną i tak dalej, to może wam powiem. Część osób wie, na czym polegało u mnie odwrócenie się od grzechu. Tak? Od grzechu, z którym walczyłem 35, dobre 40 lat. I próbowałem, naprawdę próbowałem, możecie mi wierzyć. Próbowałem, jak się tego dawało. To było gorsze jak narkotyk. Gorsze jak alkoholizm. Bo było jeszcze bardziej zwodzące. Tak? I oszukujące mnie samego. A wiecie dlaczego? Bo moje uzależnienie kompletnie nikogo nie krzywdziło. No, uzależnienie od alkoholu będzie niszczyło twoją rodzinę. A moje uzależnienie niszczyło kompletnie nikogo. Tylko mnie. Tylko i wyłącznie mnie. Jeżeli dzieci chcieli wiedzieć, ja się tego nie wstydzę, ale na wizji tego nie będę mówił. Nawet się powiem uczciwie, z jednej strony szczycę tym. Wiecie dlaczego? Bo to zło, które miałem, ten grzech, od którego się udało mi odwrócić, to tak naprawdę na chwałę Pana mogę powiedzieć, bo to On sprawił, że ja się mogłem odwrócić, bo ja sam nie mogłem. To było niemożliwe. Na miesiąc, może na dwa i tym, wow, już jest miesiąc, już jest dwa. Udało mi się i tu ciach, z powrotem. Nie wiadomo kiedy. I jestem z powrotem w punkcie wyjścia. I znowu grzeszę sobie ileś tam. Tak? Później znowu przychodzi czas opamiętania taki, powiedzmy. Znowu postanowienie. Znowu walka. Znowu daje się miesiąc. A może już teraz pół roku? Bo raz było pół roku. Chyba najwięcej chyba miałem pół roku. Słuchajcie, nagle strzał. Znowu. A wiecie, dlaczego to nie wychodziło? Bo w tym nie było Boga. W tym nie było zaufania. W tym nie było posłuszeństwa i tak dalej. Za chwilę powiem. Wtedy jeszcze nie byłem w kościele. W tym kościele. Wtedy byłem jeszcze w tamtym kościele, gdzie nie nauczono mnie tak naprawdę Boga, nie wiedziałem, kim on jest. Ja znam regułki. Biblia leżała, była najbardziej zakurzoną książką w domu. A miałem dwa przykłady. Ale najbardziej zakurzoną księgą w w domu dwa. I kto jest z kościoła innego i przyszedł, poznał Jezusa, to wie, że ja mówię prawdę, bo sam przez to przechodził. Każdy jeden. Trzeci element. Wiara łączy się z posłuszeństwem Jezusowi i Jego Słowu. Czyli inaczej mówiąc, to styl życia motywowany zaufaniem do Jezusa. To styl życia motywowany wdzięcznością do Boga. To styl życia, może nie styl życia, ale to poddanie się zmieniającemu działaniu Ducha Świętego. Czyli otwarcie się na Ducha Świętego i pozwolenie na to, aby On działał. A czasem trzeba niestety, ale coś odłożyć na bok. Dzisiaj jest piękny mecz. No, nie mówię o dzisiaj, bo dzisiaj chyba nie ma żadnego meczu, ale tak podaję przykład. Fajny mecz, ciekawy. Ale jest dużo więcej. Może serial jakiś super fajny? Wow. Na Netflixie coś puszczałem nowe. Premiera jest. Muszę to koniecznie zobaczyć. Żeby nie było tak, że jestem taki fajny, taki święty i taki nieomylny i nie wiem, nieomylny to trochę za dużo powiedziane, ale taki idealny, to wam podam prosty przykład. Będąc teraz już w kościele, na czym polegało moje nieposłuszeństwo? Ja też sobie z tego zdałem sprawę. Chciałem wczoraj zrobić zdjęcie jedno, ale mówię, może następnym razem wam pokażę. Słuchajcie, gdybym wam pokazał zdjęcie mojej regału na książkę. Książki związane z Jezusem, z religią, z nauką o Bogu i tak dalej, to mam jakieś 60 książek. Z czego jedne to są typowe leksykony, książki, prymasowska seria biblijna i tak dalej, drogie książki. Podejrzewam, że gdybym to policzył, wszystkie pieniążki, które na to włożyłem, to pewnie jest kilka tysięcy pewnie by się już uzbierało. I wiecie, na czym polegało moje nieposłuszeństwo? Z punktu widzenia tak normalnie człowieka bym powiedział, wow, gościu, no szacun, nie? Musi być zajarany równo na tyle Boga. Tylko pojawił się pewien problem. Ja to zauważyłem później. Wiecie, co się stało? Im więcej książek kupowałem? Jak myślicie, co się stało? Poza malejącą liczbą pieniążków w portfelu. Co?
Kurz na Biblii.
No właśnie, zaczynał się pojawiać kurz na Biblii. Halo! Halo chłopie, obudź się! Fajnie, że masz te książki. Bo możesz od czasu do czasu sobie ją wziąć jedną i przeczytać. Ale nie może to zamienić miejsca tej księgi. Ja nie mogę o niej zapomnieć. To jest księga żywa. Tam to jest napisane. Dobra, to też jest napisane przez człowieka. Ale pod natchnieniem Ducha Świętego. To jest księga natchniona, ona jest żywa. To nie jest te karty, które sobie czytamy, jak wiecie, jak opowiadanie. Dzisiaj dany werset powie mi to, a za 5 lat powie mi coś innego. Ba! Werset, który przeczytałem w środę, w czwartek mógł zmienić już automatycznie znaczenie. Bo znalazłem się w innej sytuacji. Właśnie w tej, której teraz jestem. Totalnie zmienił się. Dlaczego? Bo to słowo jest żywe. Tu nie ma aktualizacji takiej, wiecie, jak Windows. Mamy błąd i za pół roku pojawia się, albo za rok pojawia się aktualizacja do tego błędu, który już dawno został znaleziony. Tu aktualizacja jest natychmiast do twojego życia. Natychmiast. A wiecie, dlaczego to tak działa? Bo Bóg przez Ducha Świętego wszystko o tobie wie. Jest wszechwiedzący. Stworzył cię. On wszystko o tobie wie. Wszystko, nie ukryjesz żadnej myśli swojej, żadnego grzechu. Inaczej mówiąc, gdy mówię o tym trzecim aspekcie, styl życia motywowany zaufaniem do Jezusa, wszystko co robię, teraz mówię ogólnie, ja nie mówię o sobie teraz. Powinienem powiedzieć, że mówię o sobie, chciałbym mówić o sobie, może inaczej powiem, staram się, tak. Staram się, aby mój styl życia był motywowany właśnie zaufaniem do Boga, bo czasem o nim zapominam. I wam też się zdarza, założę się. Jestem w stanie założyć, ja nikomu nie mówię, że zgłoś się, czy masz takie... Nie. Styl życia motywowany wdzięcznością do Boga. Czy ja za wszystko dziękuję? Staram się. Ja staram się. Uczciwie mówię, staram się. Ale ile razy o tym zapomnę? I nie dlatego, słuchajcie, gdybym był w kościele katolickim, to bym powiedział tak, no kurczę, nakazali mi, ja tego nie zrobiłem. I do spowiedzi. Słuchajcie, inne nastawienie jest tam, w tamtym kościele miałem, inne nastawienie jest tu. Dlaczego? Bo tam ja nie znałem Boga, ja tylko o Nim wiedziałem, coś o Nim słyszałem, a tu Go poznałem. Tu wiem, co On dla mnie zrobił, że jest ze mną w trudnych chwilach, wtedy, kiedy ja naprawdę nie mogę się już podnieść, kiedy jestem w szambie, On wyciąga do mnie rękę. I byłem w szambie, w głębokim szambie, już na samym dnie tego szamba. A On mi podał rękę. I dzisiaj też mi podaje rękę. Bo to jest dowód na to, że ja tu stoję w ogóle. Kiedyś, to też wam powiem, jak będę mówił kiedyś temat, bo mam temat z Tomkiem już uzgodniony, że będę miał jeszcze jeden temat o przebaczeniu. Słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę, ja tak tylko napomnę, tak, o przebaczeniu. Ja wiem, jak wiele przebaczył mi Bóg.
Wszystko.
Nie ma rzeczy, której by mi nie przebaczył. Nawet jeśli o czymś zapomniałem i nie powiedziałem, to nie dlatego, on mi, dobra, słuchaj, tego, żeś mi nie wymienił, chłopie, no sorry, no. Niby jesteś zbawiony, świetnie, super, wierzysz i tak dalej, ale tego mi nie powiedziałeś. I co teraz? No nie, tak to nie działa, kochani. Ja wyznałem to, co wiem, co pamiętam z całego swojego życia, taką spowiedź życia, że tak powiem. Ale nie w kościele, przy konfesjonale. Tylko z Bogiem. W relacji z Bogiem. Tak? O tą relację chodzi. Nawet nie drugiemu człowiekowi. Znaczy ja mogę, jeżeli czuję taką potrzebę z kimś się wygadać i tak dalej, jak najbardziej, po to jesteśmy. Po to jesteśmy kościołem. Za chwilę o tym też będę mówił. W tym trzecim elemencie, tak naprawdę, gdzie mówiłem, wiara łączy się z posłuszeństwem Jezusowi i Jego Słowu, chodzi o posłuszeństwo wiary po prostu. Można to tak nazwać, posłuszeństwo wiary. Wierzysz? To z miłości do tego, z wdzięczności i tak dalej, jesteś po prostu wdzięczny i posłuszny. Wiara i posłuszeństwo, zapisałem sobie, to nierozerwalna para. Wiecie, to jest wątek i osnowa? Kto wie? Tak, czyste ciekawości. Kto wie? Poza Ludwiką. Nie wiecie, co to jest? A też? Super. Słuchajcie, wątek i osnowa, z tego są stworzone tkaniny. Przeplatane taką kratkę. Jedna nitka to jest wątek, druga to jest osnowa. Tak? I one są ze sobą nierozerwalne. Jak je rozerwiemy, to mamy dziurę. Po prostu. Tak? Więc jeżeli rozerwiemy wiarę i posłuszeństwo, to można powiedzieć, w pewnym sensie też będziemy dziurami. Bo coś nie będzie trybić. Coś nie będzie tak chodzić, jak powinno chodzić. To będzie troszkę jak durszlak taki. Co nam może pasuje, to zatrzymamy. Co nie pasuje, co jest zbyteczne, to się przeleje. I czwarty, ostatni element. Wiara łączy się z żarliwym i osobistym oddaniem się Jezusowi Chrystusowi, wyrażającym się w bezgranicznym zaufaniu, miłości, wdzięczności i ufności. Kochani, przeczytam teraz jeden komentarz z Biblii Firebible. Specjalnie go sobie spisałem, bo jest czysto o wierze. Komentarz. I komentarz ten dotyczy dokładnie 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. To jest rozdział, który mówi konkretnie o wierze. Nawet pod tytuł jest wiara. I tam jest komentarz do tego. Ja ten komentarz przeczytam. 11 rozdział podaje przykłady prawdziwej, konsekwentnej wiary, czyli postawy, która pokłada ufność w Bogu bez względu na koszt. Bez względu na koszt. Wiara to chwycenie Boga za słowo i całkowite poleganie na Jego obietnicach. Wiara nie łączy nadziei z zewnętrznymi okolicznościami, lecz z rzeczywistością duchową. Dzięki wierze możliwe jest uregulowanie naszej relacji z Bogiem. To ona motywuje nas do pogłębiania więzi z naszym Panem, liczenia na Jego dobroć i czerpania pociechy z Jego słowa. Wiara okazuje posłuszeństwo poleceniom Boga i prowadzi nas tak, byśmy budowali nasze życie na Jego obietnicach. Odrzucali niegodziwość obecnego świata i dążyli do domu w niebie. Uczy nas radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami. Przekazywać nasze wartości kolejnym pokoleniom. Dawać odpór przemijającym rozkoszom grzechu. Przechodzić przez prześladowania. Dokonywać wielkich dzieł i cudów w mocy Bożej i na Jego chwałę. A gdy trzeba, znieść z Jego powodu cierpienia. Wiara zapewnia, że nie wrócimy już do bezużytecznych dróg tego świata. To jest komentarz do 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Tak na marginesie jeszcze powiem, że ja kiedyś też tak robiłem, znaczy jeszcze nie powiedziałem co, ale ja też tak robiłem, mianowicie czytając Biblię nie czytałem w ogóle komentarzy. Uważałem je jako zbędne. Poważnie, na samym początku jak wchodziłem w lekturę Biblii, powiem, czytałem komentarze. Miałem to troszkę takie, jakby to powiedzieć, no nie wiem, czy to naleciało z poprzedniego kościoła, czy jak, że to nie jest ważne. Tak? Ważne, żebym przeczytał, co tam jest napisane, a czy ja do końca zrozumiem, to nie ma znaczenia. I uwierzcie, że gdy czyta się komentarze, albo komentarz przed, takie wprowadzenia, bardzo często w Bibliach są, przed jakimś księgą, to warto naprawdę to przeczytać. Dlaczego? Ponieważ poznajemy aspekt kulturowy, sytuację, w jakiej byli na przykład opisywani bohaterowie, kto napisał, w jakiej on może sytuacji pisał, w jakim on był stanie, czy może był we więzieniu, czy może na dworze króla jakiegoś. I w ten sposób możemy poznać kontekst danej wypowiedzi, tego, co jest w tej księdze napisane. Jak również komentarze do niektórych słów, które są poniżej. Jak już się czyta Biblię, tak, i mamy poniżej jakieś komentarze, to naprawdę warto je czytać. Warto je czytać, bo możemy się dużo więcej dowiedzieć. I nam książki, tony książek, które mamy czasem w domu, w ogóle są niepotrzebne. I się okazuje, że niepotrzebnie wydały pieniądze. Chciałbym podać tutaj dwa przykłady, ja nie będę ich czytał, bo je doskonale znacie. Ale chciałbym podać dwa przykłady zaufania, a przykładów mamy mnóstwo w Biblii. Tak, to są tysiące, gdybym chciał wszystkie wymienić, to pewnie jest kilkanaście godzin by nam tutaj zeszło. Jeszcze cykle tygodniowe by się pewnie mogli ustawić. Ale chcę skupić się na dwóch, które pokazują posłuszeństwo i zaufanie Bogu. Pierwsze to przykład z Księgi Daniela. Trzy postacie. Judejczycy, Żydzi, Szadrak, Meszak, Abednego. Kojarzycie? Słuchajcie, oni, nie będę mówił historii od początku, ale powiem tylko o jedno, chodzi mi o konkretnie jedną historię. Pieca i posągu. Tak? Król Nabuchodonozor, w niektórych przykładach Nebukadnesar. Inaczej Nabuchodonozor. Tak? To był król, który już po części uznał Boga Izraela. Poważnie, on już uznał. Tak? No i przepowiadali mu sny, on uwierzył, wszystko zrozumiał i tak dalej. I słuchajcie, ale mimo wszystko w pewnym momencie postanowił, że wybuduje wielki złoty posąg. Bawanek. Z komentarzy dowiedziałem się, słuchajcie, że ten posąg miał 27 metrów wysokości i 3 prawie metry szerokości. I był wykonany prawie że ze złota. Z większości ze złota. I o co chodziło z tym posągiem? Chodziło o to, że król Nabuchodonozor wybudował sobie ten posąg, tak? I z chwilą, kiedy usłyszał wszyscy głos instrumentów, tam są wymienione których i tak dalej, jak one zagrają, to wszyscy mają paść na kolana i oddać pokłon. Kto tego nie zrobi, no to będzie ukarany. No i słuchajcie, jest taka sytuacja właśnie, że posąg stoi, gdzieś tam ludzie sobie pracują swobodnie i nagle odzywają się dźwięki tych instrumentów i tak dalej, wszyscy padają oczywiście, ale ta trójka nie. No i powiedzieli nie. I słuchajcie, zostały doniesione to do króla. Król ich wezwał i zapytał, czy to prawda. Oni oczywiście odpowiedzieli, że tak. Czy zdają sobie sprawę, że w związku z powyższym trafią teraz do pieca, tak, w którym będą spaleni? No oni oczywiście. Ale zdają sobie z tego sprawę. Ale ich Bóg jest większy. Jeżeli będzie chciał, to on ich uratuje. To jest pokazane zaufanie. Ale też posłuszeństwo. Bo Bóg nie kazał się kłaniać żadnym bożkom i tak dalej, i tak dalej. Więc jest posłuszeństwo z jednej strony, ale z drugiej strony jest wiara. I ta trójka mężczyzn mówi, my będziemy wierni, bo wierzymy, że Bóg nas wyratuje. A jeśli nawet nie, to i tak będą u góry. I będą posłuszni. Mimo wszystko. Nawet jeśli muszą zginąć. I co zrobił król? Kazał rozgrzać piec. 7-krotnie mocniej niż zawsze. Także jak strażnicy, którzy mieli wrzucić ich do pieca, sami się spalili. Od gorąca. Oni wpadli i nagle król zauważa, że sorry, coś tutaj nie gra. Przecież było ich 3. A jakim cudem w środku jest 4? Palacz. Żartuję oczywiście. Okazuje się, że Bóg zadziałał. Zawołano, kazano im wyjść z tego pieca i dopiero Nabuchodonozor co powiedział? Że oto jest Bóg jedyny prawdziwy. Tak, oto jest Bóg ten jedyny prawdziwy. Każdy, kto sprzeciwi się im, będzie ukarany. Kto podważy to, co głoszą ci Judejczycy, ci ta trójka mężczyzn, będą ukarani. Będą bodajże ścięci, czy tam piłą przecięci. Coś tam było takiego, już teraz nie pamiętam dokładnie. Ale w każdym razie kara surowa. Czyli pokazujemy wręcz niewiarygodną historię działania Boga wtedy, kiedy ktoś rzeczywiście wierzy, kiedy naprawdę składa ufność Bogu i jest mu posłuszny. Drugi przykład, to już wam doskonale znany, przykład Józefa, tego, który był sprzedany. Czy on nie miał powodu w końcu się wkurzyć, że tak powiem, na Boga? Tak po ludzku? Nie dość, że bracia go, można powiedzieć, zdradzili i chcieli go zabić w sumie, później gdzieś go tam znaleziono w studni, tak, czy gdzieś. Wtedy został sprzedany, wtedy trafił do, jako sługa, później tam oskarżono go o próbę gwałtu, później trafił do więzienia, aż w końcu trafił na dwór króla, tak? Ale czy te wszystkie sytuacje, które się wcześniej wydarzyły, czy one nie były wystarczającym powodem, tak po ludzku, żeby powiedzieć, panie, ale hej, coś ci się chyba porywało tam u góry. Może nie masz czasu, sorry. Może nie masz czasu, może zapomniałeś o mnie, Józefie, tutaj. Ja tu jestem. Tak, ja tu jestem, nie? W lochach. Panie, ty mnie nie widzisz? Czy on tak wołał? Może gdzieś w sercu wołał. Tego dokładnie nie wiemy, ale cały czas był posłuszny. Cały czas był Bogu posłuszny. I znosił to. Dlatego to, co czytałem wcześniej, nawet cierpienie. Jeżeli masz wiarę, jeżeli ufasz Bogu, to Bóg przeprowadzi cię przez cierpienie. Czasem ludzie pytają, i to ja w sumie z jednej strony odpowiadam, o co pytają? Gdzie był Bóg? Jak to? Jak tam? Albo gdzie jest Bóg? Prawda? Ja mówię, wiecie, pierwszą rzeczą, którą odpowiadam, to mówię, sorry, ale zapomnijcie o jednej rzeczy. O tym, że szatan wprowadził was w jeden wielki błąd, zwiedzenie. Dlaczego? Bo przekonał was o tym, że on nie istnieje. Bo gdybyście wiedzieli, że on istnieje, to nie oskarżyliście by Boga, który jest miłością, tylko szatana, który jest złem. Proste. Najprostsze. Dlaczego, kochani, to w ogóle wszystko mówię? Chciałbym, abyśmy się teraz przez chwilę i to, co teraz będę mówił, proszę nie brać tego dosłownie do siebie. Bo ja nie znam was w sensie takim, co robicie, tak, jakie macie upodobania, zainteresowania i tak dalej. To wiem, ale poza odjeżdżacie do domu i właściwie kończy się moja wiedza, tak. Nie jestem was, tak jak Bóg. Nie znam waszych myśli, planów i tak dalej. Ale chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. I mówię to też szczerze do siebie. Za chwilę powiem dlaczego. Odniesienie wiary do mnie, do ciebie, do was, jako Kościoła. Jak ty podchodzisz do wiary? Jak ty tą wiarę przekuwasz w posłuszeństwo? Pytanie. Zacznę od prostych rzeczy. Teraz wam przeczytam i powiem dlaczego nie chciałem dzisiaj prowadzić nabożeństwa, znaczy kazania. Przeczytam tą odpowiedź, dlaczego zmieniłem zdanie. To chcę przeczytać. Muszę najpierw wytłumaczyć, dlaczego nie chciałem prowadzić może dzisiejszego kazania. Kochani, powiem szybciutko tak. Ten czwartek, dowiedziałem się o bardzo smutnej rzeczy, która mnie bezpośrednio dotknęła. Mianowicie o tym, że zmarł mój ojciec. Pogrzeb będę miał we wtorek. Jutro o 8 rano idę się po raz ostatni z nim zobaczyć, a nie widzieliśmy się od 35 lat. Dlaczego? Ano dlatego, że moi rodzice się postanowili rozejść. Kiedyś. I była to smutna sytuacja. To pana nie było żadnej kłótni, awantury i tak dalej, jak się rozchodzili. Ale mój ojciec zdecydował, że odcina się całkowicie od tego życia, jak gdyby, i wybrał to drugie. Ja nie mówię, kto jest winny teraz. Mogę tylko powiedzieć tyle, że ojciec nie był winny. Tyle mogę powiedzieć. Ta druga strona tak by podyskutował trochę. Tam jest inna przyczyna, ale nie będę tego teraz rozwijał, bo to nie o to chodzi. I słuchajcie, moi drodzy, jak przeprowadziłem się do swojego nowego domu, postanowiłem, że odbuduję relacje z ojcem. I gdy zadzwoniłem do niego, bo udało mi się zdobyć telefon, dla chcącego nic trudnego, jak to mówią, zadzwoniłem sobie, odebrał telefon, rozmawiał ze mną przez chwilę, wyjaśniłem sytuację, że ja zmieniłem zdanie, że teraz to, co kiedyś mi powiedziałeś, jak podchodziłeś, synku, jak dorośniesz, to zrozumiesz. Powiem wam może więcej, dlaczego takie słowa w ogóle padły. Jak mój ojciec odchodził, ja byłem w czasie matury, przed maturą. I poznawaliśmy różne teksty i między nimi było wesele. I tam było takie słowo, miałeś w chamie złoty róg, ostał ci się tylko sznur. To były moje słowa na pożegnanie ojca. Miałeś chamie złoty róg, ostał ci się tylko sznur. Chciałem powiedzieć to jemu, że miał tak dobrze w domu, a poszedł co gdzie indziej. Bo rzeczywiście w naszym domu nie było kłótni, przynajmniej przy mnie. Później się dowiedziałem, że jak była kłótnia, to mnie wysyłali do znajomych. Wtedy oni sobie tam zrobili swoją ucztę, że tak powiem, na wymianę słów. Słuchajcie, ale ja nie znałem w domu kłótni w ogóle. Wszystko pod dostatkiem, wszystko miałem. Muszę dodać, że byłem adoptowany, bo to też trochę zmienia. Moja rodzina była adopcyjna. I tak pożegnałem ojca. A ojciec mi odpowiedział, synku, dorośniesz, to zrozumiesz. Musiałem czekać na to 10 lat. A zrozumiałem. Zmieniła się sytuacja, zmieniły się perspektywy i tak dalej. I zrozumiałem, dlaczego mój ojciec odszedł. I wtedy chciałem odbudować z nim więź. Ale on nie chciał. Mimo, że zadzwoniłem. Mimo, że przeprosiłem, że zapewniłem, że zrobię to tylko między nami, będzie ta relacja, że nie będę w to wcinał mojej mamy i tak dalej. On w to oczywiście nie uwierzył. No i się nie udało. I słuchajcie, za jakiś czas później nawet z żoną rozmawiałem, bo tak mi to gryzło. Mówię, no, ja chcę wrócić do taty, chcę mieć z nim dobre relacje. Ja pamiętam, jak z nim jeździłem na ryby, jak uczył mnie zawiązywać pętelkę na haczyku, tak, żeby haczyk do żyłki przywiązać. Pamiętam, jak szykowaliśmy rowery, jak rozmierzyliśmy motorynkę, jak konserwowaliśmy samochód. Ja to wszystko pamiętam. Ja z ojcem miałem takie układy. Ja od ojca nigdy nie usłyszałem złego słowa. I gdy relacja się urwała, na początku mówię, nie wiedząc, jaka była przyczyna tak naprawdę, to jakby nie szukałem tego, tej relacji. Ale gdy zrozumiałem to, co powiedział ojciec, to chciałem od nią odbudować. On nie chciał. No, ja mówię, dobra, ty nie chcesz, ale ja spróbuję cię inaczej przekonać. Się umówiłem z jego obecną żoną w sumie nadal. Ona mi powiedziała, że jak najbardziej będzie mnie wspierać, żebyśmy się jednak mogli spotkać i tak dalej. No ale on był uparty jak wół, brzydko mówiąc. I to się nie udało. Gdy dowiedziałem się, że nie żyje, jeszcze z żoną właśnie rozgadałem, mówię, kurczę, napiszę chociaż list. Bo rozmawiać może tak długo ze mną by nie chciał, ale może list. Napiszę list. Tak, wyjaśnię wszystko jeszcze raz. Powiem, jak to wygląda, jaki jest mój punkt widzenia na to, żebyśmy odbudowali swoje relacje. W końcu jesteś ojcem, ja jestem twoim synem, ja ci nigdy nic złego nie zrobiłem poza tym jednym tekstem. Ale ty w życiu mnie nie skrzywdziłeś. A po prostu mi ciebie brakuje. Tak, przez całe życie. Od 18 roku życia nie wiem, co jest ojciec. Wtedy, kiedy był najbardziej mi potrzebny. Tak, no niestety nie wiem. I ja nie zdążyłem napisać tego listu. I w czwartek dowiedziałem się od kolegi, tak, że czy to prawda, że mój ojciec... Nie, zadzwonił do mnie, jak ja jechałem po żonę do pracy i dowiedziałem się, on zadzwonił, składał mi kondolencje. Myślałem, że sobie jaja robi jakieś. No, ale o co ci chodzi? Mówi, no, tata ci zmarł. Powiedz, skąd to wiesz? No bo przechodził tam i zobaczył klepsydry i poszedł sprawdzić, czy to wie. Ja nie dowierzałem, ten sam dzień, jak pojechałem, odebrałem żonę, wsiadłem w samochód, pojechałem sprawdzić, bo wiedziałem dokładnie, gdzie on mieszka. Rzeczywiście. I wtedy powiedziałem, zadzwonię do jego żony. Bo chcę wiedzieć, czy był chory, czy jakiś inny ten. Okazało się, że wyszedł o 6 rano z psem. W bloku mieszkał, na parterze i leżał na dole. Jakiś sąsiad prawdopodobnie go znalazł. Reanimacja 3 godziny, ale nie przyniosła skutku i koniec. Kochani, ja sobie zdałem sprawę, że drzwi zostały zamknięte. I tych drzwi ja już nie otworzę. Te drzwi otworzy co najwyżej Bóg. I w to ja wierzę. W to ufam. Tylko mam jedno pytanie. Czy my będziemy mogli tam sobie ze sobą porozmawiać? Ja wiem, że pójdziemy wszyscy na sąd. Nie wszyscy będą osądzeni. Tak, bo to wiemy. Nie będą osądzeni. Będą rozliczeni co najwyżej, ale nie osądzeni. Ale pytanie, czy nawet jak on tam wejdzie, czy on tam już zostanie? Bo na pewno na sąd tam pójdzie. Ale pytanie, czy tam zostanie. Czy będzie mi kiedyś dane wrócić z powrotem do tego taty tu z ziemi, że tak powiem, i z nim odbudować swoje relacje. I to spowodowało, że nie chciałem tak naprawdę dzisiaj prowadzić nabożeństwa. I słuchajcie, później zaczęło to korelować, jak myślałem, dalej z tym moim dzisiejszym tematem. I zacząłem myśleć nad tym mocno i minęła noc i wcześniej rano już miałem ułożone, że sobie już mnie Duch Święty, można powiedzieć, przekonał, że ty idź na to nabożeństwo. Idź na to nabożeństwo i głoś. I wziąłem telefon i napisałem tak. Cześć Tomku. Chcę przekazać, że trochę mi zajęło przetrawienie w sobie, czy ten czas jest odpowiedni dla mnie na głoszenie kazania i zdecydowałem się jutro wystąpić. Ostatecznie, jak to mówią w milionerach. O zmianie decyzji zadecydowała pewna sytuacja, o której słyszałem jakiś czas temu. Być może nawet ty o tej sytuacji wspominałeś. Chodzi mi o pastora, który gdy usługiwał słowem, dowiedział się, że jego syn czy żona, nie pamiętam, zmarli. W tej sytuacji każdy by zrozumiał, gdyby przerwał głoszenie i natychmiast udał się do domu. On jednak tak nie zrobił, gdyż uznał, że ważniejsza w tym momencie jest praca w winnicy Pana. Przepraszam, przyznam szczerze, gdy o tym pomyślałem, to moja sytuacja jest niczym w porównaniu z sytuacją tego pastora. Być może Pan przypomniał mi tę naukę, abym i ja mógł postąpić właściwie w tej sytuacji wątpliwości. Bo zwątpienie to chyba byłoby zbyt mocno powiedziane. Chcę, jak ten pastor, w chwili bardzo trudnej, a wręcz wyjątkowej, podjąć dobrą decyzję i iść drogą, którą wyznacza Pan, a nie ja. Dlatego zdecydowałem, że chcę jednak wystąpić i usłużyć Kościołowi. Wiem, że będzie trudno, a wiem również, że On będzie ze mną i wiem, że to On będzie tym, który mnie pokieruje. Wierzę w to, wierzę i to wyznaję, że Bóg jest wiarygodny i że jest zawsze przy mnie, bez względu na okoliczności. Wierzę, ufam, że czasem pozwala mi samodzielnie działać. Ale gdy przychodzi trudny sprawdzian, to On mnie wspiera, podnosi na duchu. A jeśli trzeba, czyni cuda. Ważne tylko, abym ja, Jego dziecko, był Jemu posłuszny i pozwolił się przez Niego kształtować według Jego planu, a nie swojego. Wiem, że nie będzie mi jutro łatwo, ale wiem też, że nie będę sam. Dlatego przepraszam, że tak Ci, Tomku, trochę namieszałem, ale chcę jutro służyć, bo okoliczności nie mogą być przeszkodą czy wymówką do pracy w winnicy Pana. I dostałem lajka. Słuchajcie, posłuszeństwo. Zapytam teraz każdego z Was, ale nie odpowiadajcie mi, tylko odpowiedzcie sobie. Zróbcie taką samą ocenę, samą krytykę i tak dalej. Czy są rzeczy w Twoim życiu, które sprawiają, że stawiasz inne cele niż Boże wyżej? I czy są rozpraszacze, tak jak moje książki na przykład, które zamiast skupić mnie na tym, skupiły mnie na tym. Tam też było dobre słowo. Kochani, tam naprawdę jest fajne słowo napisane. Ale tu jest ważniejsze. Tu jest żywe słowo. Czy jesteś częścią Kościoła? Zadaj sobie pytanie. Bo jeśli jesteś częścią Kościoła, to odpowiedz sobie, zadaj sobie pytanie i sam sobie odpowiedz. Jakie owoce w tym Kościele przynosisz? W jaki sposób przyczyniasz się do tego, że ten Kościół wzrasta? W jaki sposób? W jaki sposób? Co Kościół jako całość, jako wspólnota, jako ciało Chrystusa ma z tego, że Ty jesteś w tym Kościele? Zadaj sobie pytanie, jaką gałązką jesteś? Ta, która będzie oliwki rodziła, czy ta, która przysycha? Jeśli przysycha, to wiesz, co się z nią stanie. Ja w przyszłym roku na wiosnę będę przycinał gałązki. Odróż. Wiecie, które? Te, które przemarzną. Bo one już nie wydadzą plonu żadnego. Przemyślmy to, kochani. Ja to troszkę zadałem tak prowokujące to pytanie. W nawiązaniu troszkę do ostatniego kazania Tomka. Wiecie, że nasz kościół, ten kościół, budynek, mówię o budynku, teraz tylko kościół, jest za mały. Zdecydowanie za mały. Musimy się naprawdę wyprowadzić. Mamy fajne miejsce i co dziwne, ono cały czas na nas czeka. To jest najciekawsze. Jest scena naprawdę fajna, a ten budynek cały czas czeka. Nikt się tam w to nie pcha, że tak powiem. Aż dziwne. Ja mówię, że Pan Bóg czeka na nasz ruch. On nam już to pokazał. Myśmy to widzieli. My mamy już to zaplanowane nawet. Ale jest jeden mały problem. Tomku, ile powiedziałeś, nas jest dorosłych? 60 osób około?
Prawie.
Dobrze. Nie pamiętam, w którym to było kościele, czy to nie było w Kościerzynie, czy może w innym kościele, ale spytałem Tomka, ile tu jest osób. I chyba podałeś około 20 paru. 25 czy ileś osób, dorosłych. Słuchajcie, jak oni powiedzieli, ile... Jak dowiedziałem się, ile oni płacą tego czynszu, że tak powiem, za to, co mają, a mają naprawdę wypas, to ja powiedziałem, nad czym my się jeszcze zastanawiamy? My mamy dwa razy tyle ludzi, a nie możemy tego uzbierać? Więc jeszcze raz zadam pytanie. Jak Twoje posłuszeństwo? Jaki Ty masz owoc? Ja nie mówię, że teraz masz szybko wyciągać pieniądze i tak dalej, bo to nie, ja Cię nie oskarżam w żaden sposób. Może masz owoc w innej formie. Może możesz dać ten owoc, może go gdzieś jeszcze trzymasz cały czas. To jest jedna rzecz. Inny aspekt. Ja tych aspektów mógłbym teraz mówić do pierwszej. Ale powiem jeszcze jeden. Rodzina. Nie wiem, większość z was pewnie jest w rodzinie typowo chrześcijańskiej, tak, wychowaliście się w rodzinach chrześcijańskich i tak dalej. No to jeżeli tam nie macie nic do ratowania, to może sąsiedzi. Ludzie giną. Ja nie mówię teraz o wojnie, jednej, drugiej i tak dalej, o tych wojnach, co są, trzęsieniach ziemi. Ja mówię, ludzie giną, umierając. Jeżeli mój ojciec nie zdążył się nawrócić, co mam zrobić? Już nic nie zrobię. Może gdybyśmy się pojednali, to może bym coś zdążył zrobić. Może. Od niego byś zależał tak naprawdę już. Ale czy my nie mamy czasem nieść owocu też poza Kościół? Czy Jezus nie mówił, idźcie i nauczajcie wszystkie narody? Chrzcijcie? Ja nie mówię, że tego nie robicie. Naprawdę, ja podaję tylko przykłady do przemyślenia. I tych przykładów można mnożyć. W różnych aspektach. W pracy, w domu, w szkole, na studiach. No, studia to też szkoła. Gdziekolwiek. Na wycieczce. Podam wam jedną taką receptę tylko. I będę kończył powoli, bo już czas nam się zbliża. Pewnie chcielibyście coś się napić w końcu. Ja mam, nie? W ubiegłym roku, płynąłem do Szwecji. Tak, ze szkoły płynęliśmy sobie do Szwecji. I stanąłem z kolegą na rufie, tak? Z tyłu rufa? To jest z tyłu rufa, nie? Burty są po bokach, z tyłu rufa. Tak, stanęliśmy sobie na rufie. I słuchajcie, ciemno, że wszystkie gwiazdy, ja nawet nie wiedziałem, że tyle gwiazd jest na niebie. Idealna ciemnica. No, na środku morza. Tak? Idealna ciemnica. Jedyne, co było widać, to gdzieś odległe światełka z innych statków, gwiazdy, oraz jedyne, co było jeszcze oświetlone poza samym promem, tak, na dworzu, to na falach zmocona woda przez śruby. I ten szum. Słuchajcie, tą ciszę, teoretyczną ciszę wokoło, która jest, może idealnie spokojne. I słuchajcie, stoję przy tym koledze i mówię, jak Pan Bóg to ładnie zaplanował. Ja tylko od tego zacząłem. I okazało się, że my, jako jedyni z naszej grupy, poszliśmy sobie do takiego wolnego miejsca, gdzie było, notabene przy kasynie, ale tam nikt nie był w tym kasynie, pewnie za drogo było, ale były wygodne siedzenia przynajmniej. I tamśmy sobie siedli. Wszyscy pozostali byli na górze, się bawili na dyskotece. A ja mu mówiłem o Bogu. Kompletnie nie przyniosło to żadnego efektu, w sensie takim widocznym dla mnie. Kolejny rok, znowu jedziemy ze szkoły, ale już nie do Szwecji, tylko na Litwę. I tak się jakoś dziwnie okazuje, że on został mi przypisany do mojego pokoju. Mówię, wow, super, no to będziemy kontynuować, sobie pomyślałem. Bo w szkole jakoś tak nie bardzo mamy ten, bo on zupełnie gdzie indziej funkcjonuje niż ja. W innym części budynku. I kochani, wróciliśmy do tematu Boga, wiary, przebaczenia i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, w którym momencie się chłop złamał? Kiedy stałem się wiarygodny dla niego. A wiecie, kiedy stałem się wiarygodny? Jak powiedziałem mu wszystko o sobie. Przez to ja przeszedłem dokładnie. Z wszystkimi szczegółami. I w jaki sposób Bóg mnie od tego uwolnił. I uwierzcie mi, rzadko widzę ryczącego chłopa. Jedyne, co mi się kojarzy, jak chłop ryczy, to kargul podejść do płota i rycz, bo jak prawdziwy chłop ryczy, to musi być święto. Tak? Znacie to. Ale słuchajcie, wtedy naprawdę to było święto. Ten chłop tak ryczał i zaczął opowiadać chyba najskrytsze rzeczy ze swojego życia o swoim synu, któremu nie wyszło i tak dalej. I powiedziałem tylko jedną rzecz, tak już kończę sobie to wszystko, bo oczywiście żeśmy długo rozmawiali na te tematy i powiedziałem tylko jedno, kiedykolwiek będziesz potrzebował pomocy, a ma jeszcze żonę, która ma raka, jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebował modlitwy, czy żona, czy ty, to pamiętaj, że możesz zawsze do mnie przyjść, bo zawsze będą, można powiedzieć, te drzwi będą dla ciebie otwarte, dla każdego, kto potrzebuje. Tak? I ważne jest to w tym wszystkim, aby być niesztucznym w tym, co mówimy i niesztucznym, nie mówić o sztucznym Bogu, tylko Go w jakiś sposób przedstawić, uwiarygodnić. Bo to jest naprawdę kolosalna przepaść, żeby komuś spoza Kościoła wytłumaczyć, kim jest Bóg. Jeżeli nie uwiarygodnimy samym sobą tego. W jakiś sposób. Ja wiem, że to Bóg. My musimy pokazać Boga wiarygodnego przede wszystkim. Ale uwiarygodnimy Go tylko przez to, co sami o sobie powiemy, czego myśmy sami doświadczyli. Ale to dokładnie, Józef. Będziesz wiarygodny, jeżeli ja pójdę mówić do jakiegoś, nie wiem, alkoholika i tak dalej, to ja mu nie wytłumaczę tego, bo ja nie byłem alkoholikiem. Ja mu wytłumaczę, ale Józef tutaj już kiwa. Ale ja mu to wytłumaczę, zgadza się. Józef się tego nie wstydzi. Ja też się nie wstydzę. Nie jest to, co prawda, na łącza, że tak powiem. Tak? Ale ja się tego nie wstydzę. Ja się tak naprawdę cieszę, że mnie to spotkało, bo przez to mogę z drugiej strony, wiem, że zostałem oczyszczony, czyli w jakimś celu, teoretycznie tak mogę sobie ułożyć, w jakimś celu to miałem, ale Bóg mi to zabrał, żeby mógł się tym pochwalić. I żeby Jego chwała została wyniesiona do góry. Nie moja, bo ja tu nic nie zrobiłem. Kompletnie. Ja się męczyłem. Ja się czołgałem. W szambie, że tak powiem, głęboko byłem. Ale to on wyciągnął rękę. Tylko ja musiałem zawołać. Jeszcze. To ja musiałem zawołać. Czy Bóg nas nie kocha? Czy wy nie kochacie swoich dzieci? Przecież kochacie. Jeżeli nawet dziecko coś zrobi nie tak, to go odtrącisz? No w życiu nie. Dobra, skarcisz go tam po swojemu jakoś, tak? Czy to, że dziecko twoje coś źle zrobi, czy to przekreśla wszystko, twoją miłość? No nie. Tak samo jest z Bogiem. Nie przejmuj się tym, że coś zrobisz źle. Pamiętaj, że masz Ojca, tam u góry. I Jemu możesz zaufać, możesz Jemu wierzyć. Czyli jeżeli masz tą ufność, masz wiarę. Jeżeli masz wiarę, masz ufność, to będziesz posłuszny. Bo będziesz to robił z miłości, nie z nakazu. Dlatego Jakub mówił u siebie, że wiara bez uczynków jest martwa. A z drugiej strony mówimy, ale jak? No przecież nie przez uczynki jesteście zbawieni. No i zgadza się. Bo pytanie, z czego wypływa chęć czynienia tych uczynków? Czy ona płynie z serca i z miłości do Boga, a tym samym do bliźniego? Czy z tego, że okej, to ja zrobię to, trzy kościoły wybuduję i święty Piotr mi będzie z kwiatami witał u góry. No nie, no tak to nie działa. Zadajmy sobie, kończę już teraz, zadajmy sobie jeszcze raz pytanie. Czy te cztery elementy, które wymieniłem, są w moim życiu? Jeżeli są, to pytanie, chyba największym problemem jest czwarty punkt właśnie, posłuszeństwo. Bo my naprawdę mnóstwo rzeczy, mówię o sobie, mnóstwo rzeczy, być może mówię o tobie, ale o sobie, teraz mówię o sobie, mnóstwo rzeczy znajdę, które mnie odciągają. I to czasem skutecznie. Jeżeli się nie przeciwstawię, to skutecznie. Od Boga, od czytania, o tym mówię teraz. Od uniesienia się złością czasem. Od skrytykowania kogoś czasem. Ale musi przyjść za tym opamiętanie i do Pana. Sorry. Przepraszam. I do tego bliźniego, którego być może skrzywdziłem. Panie, dziękuję Ci za ten czas, że mogłem głosić Twoje słowo. Że błogosławiłeś ten czas i wierzę, że użyłeś moich słów na swój użytek, na swoją chwałę, a nie na moją. Bo jeśli w jakimkolwiek momencie zabrzmiało to, że sobie przypisuję jakąś chwałę, to Panie, ja się wyrzekam tej chwały na Twoje konto, żeby one poszły na Twoje konto, nie na moje. Bo ja jestem tylko Twoim narzędziem, które oddałem Ci dzisiaj Twoje władanie. I chociaż, Panie, byłem być może chaotyczny, może trochę pogubiony w tym wszystkim, dziękuję Ci mimo wszystko, że pozwoliłeś mi to dzisiaj powiedzieć. I proszę Cię, niech to słowo działa w każdym z nas, w każdym sercu, wedle tego, co ono czuje. Według tego, co jest do naprawienia, abyś pokazał to, co jest do naprawienia właśnie w naszych sercach. Ty jesteś, Panie, jedyną drogą, jedyną prawdą i tylko Ty jesteś źródłem życia. Nie mamy nikogo innego, bardziej godnego, bardziej wiernego, wiarygodnego, bo wierny możesz być tylko sobie, ale wiarygodnego na całym świecie, pod, nie wiem jak to nawet określić, w wszechświecie, gdziekolwiek byśmy się nie udali, myślą i tak dalej, to wszędzie jesteś Ty, Panie, bo Ty stworzyłeś wszystko, Ty masz władzę nad wszystkim. Ty jesteś początkiem i końcem i Ty dajesz nam pragnienia i dajesz też wykonanie pod jednym warunkiem, że je chcemy wykonać dla Ciebie. Dajesz nam wolną wolę, nie zmuszasz do niczego. Można powiedzieć, jesteś dżentelmenem. Nic na siłę. I za to Ci, Panie, dziękuję. Jeszcze raz proszę, abyś błogosławił ten Kościół i wzmacniał go i prowadził ku Twojemu zbawieniu i na Twoją chwałę. Amen.
Amen.